Co czytać? Nowości wydawnicze przedstawia Zbigniew Kruczalak.
Program sponsoruje Dom Książki D&Z.
Dom Książki D&Z zaprasza. 5507 Belmont Avenue w Chicago. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów. Super niskie ceny. Sprzedaż wysyłkowa. W internecie www.domksiążki.com. Telefon 773-282-4222.
No i jesteśmy w D&Z. Dzień dobry, dzień dobry.
Witam serdecznie. Jak zawsze przejrzymy to, co nowego i to, co starego. Zacznijmy od książki, o której mówiłem już chyba dwukrotnie, o której zresztą napisałem znowu do monitora, ponieważ jest wstrząsającym reportażem, ale wstrząsającym w takim znaczeniu, które rzeczywiście wyrzuca nas w inną rzeczywistość, bo nam się wydaje, że coś nie coś wiemy, gdzieś coś nam się obiło po uszach, ale w gruncie rzeczy żyjemy w bańce i w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, co się dzieje. Wzdłuż granicy mamy w meksykańsko-amerykańskiej, a Ed Wuliami napisał niesamowity reportaż wydany zresztą w kapitalnej serii wydawnictwa Czarne, które nazywa się Reportaż. To wydawnictwo i ta seria obejmuje to, co bardzo ważnego, jeśli chodzi właśnie o reportażowe relacje ze świata i to dosłownie w tym znaczeniu ze świata, bo to obejmuje i Amerykę, i Azję, i Europę, wszystkie kontynenty w gruncie rzeczy, ze szczególnym uwzględnieniem rzecz jasna tych wydarzeń, które są znaczące, tak jak znaczące jest właśnie to, co się dzieje na granicy amerykańsko-meksykańskiej, ale nie w związku z tymi ostatnimi wydarzeniami, choć też, bo przecież one się nie biorą z powietrza, tak jak nic się nie bierze z powietrza, prawda? To, co się dzieje na granicy, nie zdarzyło się w ciągu 5 minut i cały ten kryzys nie stał się nagle, bo nagle pojawia się Matka Boska z Guadalupe i okazuje się, że mamy cud. Cudu nie ma, bo jak wiadomo, na cud trzeba sobie zapracować, tak jak zapracowali na to, co się dzieje na granicy i Meksykanie, i Amerykanie. Ale do czego zmierza? Ed Wuliami pisze o różnych aspektach tych sytuacji na granicy amerykańsko-meksykańskiej, bo przecież tam są te fabryki, które powstały na podstawie umowy amerykańsko-meksykańsko-kanadyjskiej, gdzie pracuje się dosłownie za grosze, za ułamek grosza. To jest tańsza siła robocza niż w Indiach, no bo musimy mieć przecież tanie podkoszulki, czy tam buty, czy coś, bo jakbyśmy mieli drogie, to byśmy umarli. W związku z tym ci ludzie pracują jak niewolnicy. W związku z tym oczywiście narkotyki są łatwiejszą sprawą. Wielu z nich idzie po prostu w handel narkotykami, bo tak się dzieje, że to są pieniądze łatwiejsze. Jak się kończą te łatwiejsze pieniądze, no to rzecz jasna też słyszymy między innymi o tym, co się dzieje na mostach w Juarez i w innych miejscach, gdzie gangi narkotykowe i kartele dominują. Ale to jest jedna sprawa, o której wszyscy wiemy, odsuwamy to od siebie, bo co nas obchodzą, ucięte głowy ludzi zawieszonych na mostach, prawda? I różne inne potworności.
To Ameryka, o której nawet nie chcemy wiedzieć. Tak?
Nawet nie chcemy wiedzieć.
Jest tak daleko, że nas to nie dotyczy.
To tak, dokładnie. Dopóki ktoś z nas nie popada w uzależnienie narkotykowe, ktoś z naszych dzieci, albo ktoś nie przemyca nielegalnie, a później siedzi w więzieniu przez 40 lat. Wtedy zmieniamy rzecz jasna punkt widzenia i wtedy nagle się okazuje, że te wszystkie rzeczy mają jednak znaczenie i nas jakoś dziwnie, cudem boskim dotyczą, mimo tego, że nam się wydaje, że to jest zupełnie nie nasz problem. Ale w tej książce zresztą jest takie niesamowite zdanie, bo tu niby jest coś takiego, co jak właśnie nam się wydaje, jest rzeczą kompletnie obcą i nie dotyczy nas, ale w gruncie rzeczy pada tam taki tekst, że gdyby nie to, co się dzieje w Stanach, to znaczy po prostu horrendalne uzależnienie nas tu w Stanach od narkotyków, po prostu horrendalne, to nie byłoby problemu, bo przecież te narkotyki nie przemycane są do Stanów i nie leżą na parkingach, czy na składowiskach, czy w magazynach, tylko ktoś je kupuje, prawda? W związku z tym, jak ktoś je kupuje, no to kartele zarabiają, a jak zarabiają, to kupują broń. Gdzie ta broń jest kupowana? No w Stanach. A gdzie ona idzie? No oczywiście do Meksyku, bo przecież te kartele muszą mieć broń, żeby walczyć między sobą. Sytuacja jest drastyczna, ale to jest jedna sprawa. Sobie, mimo, że nie wiemy, to jednak coś tam wiemy. Ale nie wiemy o innych rzeczach, gdzie I to jest zupełnie niewyobrażalne, co się dzieje. W przyszłym tygodniu napiszę o tym do mojej interesy z odpowiednimi cytatami, bo jest to rzecz, która mną wstrząsnęła. Zawsze mi się wydawało, że to są olbrzymie pieniądze, ale nie zdawałem sobie sprawy, że to są tak olbrzymie pieniądze. I te olbrzymie pieniądze oczywiście są gdzie prane? No w Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. No i gdzie, ale jak też tak, przychodzą tutaj, wkładają do pralki, wyciągają z tej pralki i już są wyprane? Halo?
Tak, ja pana cały czas słucham.
Nagle się okazuje, że 16 marca 2010 roku, czyli nie tak dawno, Douglas Edwards, wiceprezes banku Wachovia, to zresztą jest nazwa banku, który został później kupiony przez Wells Fargo, mm-hmm. złożył podpis na 10 stronie 25-stronicowej ugody, której bank jako instytucja, a nie którykolwiek z jego pracowników, to też jest niesamowite w Stanach, wszystko można zrobić, jak się ma kasę, przyznał się do zarzutów stawianych przez prokuraturę. Na stronie 11 podpisał się ponownie, tym razem jako wiceprezes koncernu Wells Fargo, no bo Wachovia została kupiona przez Wells Fargo. Z dokumentów wynika, że Wachovia, i tu słuchajcie państwo, świadczyła usługi trojakiego rodzaju 22 CDC z Meksyku. To są takie CDC, to są takie miejsca do wysłania pieniędzy. Były to przelewy, przesyłki gotówkowe i obsługa dużych ilości gotówki oraz depozytów, między innymi realizacja czeków i czeków podróżnych, które wzbudziły podejrzenia Martina Woodsa z Londynu, który zajmował się zresztą dochodzeniem w sprawie prania pieniędzy właśnie. I co dalej? W okresie od 1 maja 2004 do 31 maja 2007, tylko wtedy 2004 do 2007 przez bank Wachovia, i tu wymiękłem z wrażenia, jak mówią młodzi ludzie, przeszło co najmniej przez ten bank, oficjalny bank amerykański, przeszło co najmniej 374 miliardy dolarów w przelewach z tych właśnie CDC i 4,5 miliarda dolarów w gotówce, co daje łącznie sumę, jak łatwo obliczyć, około 378 czy 379 miliardów dolarów. Sumę, która znacznie przewyższa budżety, jakie przeciętny amerykański stan przeznacza lub nie na swoich obywateli. Dokumentacja dotycząca ugody sądowej Wachovi daje fascynujący opis procederu prania brudnych pieniędzy. Przez kogo? Przez oficjalne instytucje bankowe Stanów Zjednoczonych.
I to jest nieprawdopodobne, bo jak my chcemy wysłać...
To jest zupełnie niewyobrażalne.
Jak my chcemy wysłać pieniądze do Polski, panie Zbyszku, to chcą od nas... niemalże odciski palców i nie wiadomo co, i trzeba udowadniać, skąd my te pieniądze mamy, i no chyba, że oni to po 10 dolarów robili, ja nie wiem, ale to jest nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne.
To jest niewyobrażalne, w jakim kraju żyjemy. Jeśli się ma kasę, jest się w stanie załatwić wszystko, notabene Wachovia i Wells Fargo później w kolejnych rozdziałach czytamy, o czym nie wierzę, doszła do ugody i po roku zawieszono cały proces i bank jest wyczyszczony. Wells Fargo nie poniósł żadnych konsekwencji, zapłacił coś tam 150 milionów, co jest po prostu kroplą w morza, a z tego, co uzyskali na praniu pieniędzy z narkotyków, czyli z tych pieniędzy, na których jest krew zamordowanych ludzi, przestępstwa, okrucieństwa i te wszystkie potworności, które dzieją się na granicy właśnie meksykańsko-amerykańskiej.
Czyli przypomnijmy, książka się nazywa...
A Meksyka, czyli połączenie dwóch razów, Ameryka i Meksyk, a Meksyka, wojna wzdłuż granicy, Ed Wuliami, tłumaczenie z angielskiego oczywiście w serii reportaży wydawnictwa Czarny. I to jest rzecz, która rzeczywiście wybija nas w inną rzeczywistość, bo warto takie rzeczy czytać, żeby żeby nie mieć złudzeń, pozbyć się złudzeń, że żyjemy w kraju mlekiem, miodem i demokracją i prawami człowieka płynącym. To jest absolutna paranoja i skandal niebywały, na który nie mamy żadnego wpływu, bo przecież tak gigantyczna kasa jest w stanie zrobić wszystko, dokładnie, łącznie z układem prawnym i zalegalizowaniem czegoś, co jest niewyobrażalne do zalegalizowania. Ale jak się ma kasę, to się wszystko w tym kraju da zalegalizować.
Dokładnie.
To jest coś, co rzeczywiście wykracza poza normy rozumienia rzeczywistości, w której jesteśmy.
A co z polskimi książkami?
jest nowa Katarzyna Bonda. Słabi są skazani na pożarcie. W jaki sposób nawiązuje to do tego, o czym pisze Edwuliani w Ameczyce, ale oczywiście już w zupełnie innym wymiarze. Bondy nie trzeba polecać. Bonda to jedna z tych autorek kryminałów polskich, która zrobi olbrzymią karierę. Pamiętacie państwo tą całą serię, tetralogię związaną z czterema żywiołami. Później był pochłaniacz, znaczy to był pochłaniacz okularny, glampiony i czarny pająk. To dobrze pamiętam, ponieważ to rzeczywiście było ogromne wydarzenie. Ale tak jak z kryminałami, jedni bardzo lubią pewnych autorów, którzy ich nie czytają w ogóle. Jest coś takiego w literaturze kryminalnej, sensacyjnej, horrorowej, czy horrorystycznej, że mamy ulubienia i nie odchodzimy od tych ulubień. No ale coś w tym jest, to jest chyba też dobre, że mamy takie swoistego rodzaju preferencje, z których nie odchodzimy. Są ludzie, którzy czytają tylko Childa, albo są ludzie, którzy czytają tylko Cobena, albo tylko Mroza, albo właśnie tylko Bondę. W związku z tym mamy nową, słabi są skazani na pożarcie, co w gruncie rzeczy nie jest nowym zdaniem, od zawsze to było, ale
zwraca uwagę na okładce, zdecydowanie.
Ale tu mamy nową książkę Katarzyny Bondy, Do cna, seria z detektywem Jakubem Sobieskim. Poza tym z nowości, rzecz, która mnie też fascynuje, jakim cudem Margielewski wykręcił tak niesamowitą ilość książek, które zrobiły się tak niesamowicie popularne, a wszystko to się kręci w rejonach tam, gdzie Tania Walko czy Laila Szukry. Myślę tu o krajach islamskich, arabskich. Teraz najnowsza książka Margielewskiego, Zaginiony arabski książę. Gdzie jest saudyjski książę, o którym słuch zaginął krótko po jego urodzeniu? Nie wiem. Zobaczymy, jak przeczytamy najnowszą książkę Margielewskiego, Zaginiony arabski książę. Poza tym, wracając do politycznych rzeczy, Justyn, zresztą co jest teraz niepolityczne, szczególnie w Chicago, nie ma niepolitycznych rzeczy. Woda jest polityczna, pomijam inne rzeczy. Justyna Kopińska, Współczesna wojna. Kopińską znamy z wielu jej znakomitych reportaży, która zresztą też ukazuje się w tej serii właśnie. A Wydęsa Czarne, pamiętacie państwo jej bestsellerową książkę Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadecie? To jest ona. Polska odwraca oczy z nienawiści do kobiet. Teraz mamy współczesną wojnę. Wojna na Ukrainie. Kopińska pojechała tam. Wszystko to zobaczyła, sprawdziła. Była w Charkowie, była w Buczy, była w Donbasie. Książka niesamowita. Rzeczywiście Kopińska ma nadzwyczajny talent reporterski, bo potrafi pokazać rzeczy, które nas wytrącają nie tylko z równowagi, ale każą nam zmienić sposób myślenia o pewnych sytuacjach. Zbiór opowiadań, w którym jest Czorny, Jaks, Paszyńska, Wysoczańska, Ziębicka, rozdzieliła nas wojna. Piekło zaczyna się wtedy, kiedy obojętniemy na miłość, jednak tylko ona jest w stanie przywrócić nadzieję na pokój. To w krótkie opowiadania o wojenne, które, jak mówię, w różnych wymiarach i z różnego punktu widzenia, z różnych perspektyw napisali autorzy z różnych bajek, bo jak wiadomo, Czorny nie ma wiele wspólnego z Wysoczańską, aczkolwiek może i ma Ziębicka, Winnik, a Paszyńska, Maria Paszyńska, przecież bardzo znana z tych serii historycznych. To tutaj akurat w jednym opowiadaniu. No i na koniec, żebyśmy się nie skatowali tylko i wyłącznie rzeczami z pogranicza polsko-amerykańsko-meksykańskiego, Stanisław Bareja, czyli Pośmiejmy się, życie w żaby w śmietanie, czyli Stanisław Bareja i bliscy. Katarzyna Bareja pisze o ikonie polskiej komedii, bo przecież Miś wszedł w obieg filmowy już na zawsze i w obieg kulturowy na zawsze, a sceny z Misia wystarczy tylko przypomnieć i od razu wszyscy wiemy, o co chodzi. To jest tak jak z Rejsem, prawda? Nie tylko sceny, ale powiedzenia. Tak
samo. A dla młodszych tego następnego pokolenia po nas, to czym dla nas był Miś, to są Alternatywy 4.
Tak, no ale to ciągle właśnie niesamowite. Bareja, nie wiem, skąd wziął mu się ten nadzwyczajny jest to nadzwyczajne poczucie humoru i czy byłoby ono takie same, gdyby był w innych czasach, no ale tamte czasy rzeczywiście, mimo że nieśmieszne, u Barei przyprawiają nas o niesamowite wybuchy śmiechu, a jednocześnie no, pewne sceny z Misia nawet nie są śmieszne, a przecież są śmieszne. Mm-hmm. Nie wiem, na czym to polega. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, zapraszamy. Do widzenia, papa. Pozdrawiam. Moim państwa gościem był pan Zbyszek Kruczalak z księgarni D&Z. Zapraszamy po nowe książki polskie, po tłumaczenia bestsellerów amerykańskich. A my usłyszymy się za tydzień.
Co czytać? Nowości wydawnicze przedstawia Zbigniew Kruczalak.
Program sponsoruje Dom Książki D&Z.
Dom Książki D&Z zaprasza. 5507 Belmont Avenue w Chicago. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów. Super niskie ceny. Sprzedaż wysyłkowa. W internecie www.domksiążki.com. Telefon 773-282-4222.